Dzień dobry, witam Cię. Moim gościem jest dr Alina Muzioł-Węcławowicz, specjalista do spraw mieszkalnictwa, ekspert w dziedzinie gospodarki i polityki mieszkaniowej i rozwoju i rewitalizacji miast. Dużo tego.
Troszeczkę się uzbierało, ale wszystko jest w jednej linii takich podstawowych problemów współczesnych samorządów miejskich w Polsce.
Pani doktor, czym Stargard wyróżnia się na arenie ogólnopolskiej, jeśli chodzi o mieszkalnictwo wspomagane? Mamy się czym chwalić?
Po pierwsze, myślę, że wyróżnia się nie tylko jeśli chodzi o mieszkalnictwo wspomagane, ale również generalnie, jeżeli chodzi o miejską politykę mieszkaniową. Odpowiadając na bezpośrednio pani pytanie, mówimy o bardzo specyficznym, małym takim subsektorze mieszkaniowym w Polsce, który wcale nie jest specjalnie normowany prawem, specjalnie nie jest znany, natomiast ma jedną zasadniczą różnicę w stosunku do na przykład mieszkań komunalnych, takich klasycznych, standardowych. Mianowicie usługa mieszkaniowa, czyli dostęp do mieszkania dla danego człowieka, który jest w potrzebie, który spełnia kryteria różnego rodzaju, finansowe, dochodowe, ale który również ma pewne specyficzne uwarunkowania w swoim życiu, które troszeczkę utrudniają mu dostęp czy prawdopodobieństwo takiego stabilnego utrzymania się w mieszkaniu, otrzymuje tytuł prawny do mieszkania, może samodzielnie zamieszkiwać w mieszkaniu. Oczywiście wynajmuje je z reguły. A do tego ma taką ofertę, jest mu składana oferta usług wsparcia. I tutaj już to jest bardzo, bardzo różnorodne. Zależy o jakich konkretnych ludziach, z jakimi, powiedzmy, deficytami my mówimy, tak? Przykładowo, osoby starsze. W mieszkaniach wspomaganych, w których mieszkają osoby starsze, w tych budynkach są na przykład pomieszczenia wspólne, żeby mogli się integrować, żeby mogli razem odpoczywać. Ludzie nie chcą być sami w swoich czterech ścianach. Stwarza im się okazję. Do tego mają oferowane różne zajęcia, programy i to jest właśnie to wsparcie. To idzie dalej. Kiedyś, w którymś momencie ludzie starzejąc się na przykład przestają być samodzielni, jeśli chodzi o pewne, wymagają usług opiekuńczych, pielęgniarskich, takiego łatwego dostępu do pomocy medycznej. I to jest im w tych mieszkaniach wspomaganych oferowane. Ludzie, którzy na przykład, osoby wychodzące z bezdomności, tak. Ludzi, którzy nie mają w swojej historii życia wielu dobrych doświadczeń, nie mieszkali, jakby ich życie się układało z pewnymi takimi problemami, mają duże kłopoty w takim codziennym funkcjonowaniu. Coś, co się wielu z Państwa zapewne by wydawało, że to jest
normalne.
Jak można nie umieć opłacić czynszu, tak? Są ludzie, którzy dziećmi będąc mieszkali, nie wiem, w placówkach opiekuńczych, nie miały tych obowiązków, nie widziały, jak to robią rodzice i wcale dla nich ta umiejętność, a szczególnie systematyczność, taka trwałość, możliwość oglądania jakby tego, rozwiązywania wszystkich problemów życiowych, wcale nie jest. To jest bardzo duże wyzwanie i jeśli dostają wtedy pomoc, pomoc specjalisty od rynku pracy, pomoc socjologa, psychologa, który ich uczy, jak wchodzić w relacje z ludźmi, prawda? To jest właśnie ten system, to jest to wspomaganie. Mieszkanie plus taka asysta dostosowana do indywidualnych potrzeb danych ludzi, czy do kategorii osób, które korzystają z tych mieszkań wspomaganych, razem stanowi właśnie o tej specyfice mieszkań wspomaganych.
Stargard dobrze sobie radzi, rozumiem, jeśli chodzi o to mieszkalnictwo wspomagane.
Stargard radzi sobie bardzo dobrze. Jest naprawdę autentycznym wyjątkiem czy rodzynkiem na mapie Polski, bo oczywiście mamy, w wielu miastach funkcjonują, dobrze funkcjonują towarzystwa budownictwa społecznego. Wiele gmin troszczy się o swoich seniorów, przykładowo. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką wyjątkową sytuacją. Mianowicie są instytucje, które dbają organizują te mieszkania wspomagane. Są organizacje, które wzajemnie współpracują i są ludzie, którzy są bardzo mocno oddani tej idei tworzenia i utrzymywania mieszkań wspomaganych.
Czyli na cały system wywiązał
się. To jest system i to jest system na wszystkich etapach. Jest sfera inwestycyjna, ktoś te mieszkania buduje. Buduje je specjalista, tutaj akurat Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To są profesjonaliści, którzy znają się na procesie budowlanym, na procesie inwestycyjnym, mają rozeznanie w tych szczegółach technicznych, czy bardzo łatwo zdobywają wiedzę, jak należy szczególnie na przykład zaprojektować mieszkania, żeby służyło, nie wiem, seniorom, osobom z niepełnosprawnością ruchu i tak dalej, i tak dalej. Dalej, jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego mają też przez długi czas mieli, teraz też ostatnio znowu jest, taki system rządowego preferencyjnego finansowania mieszkań czynszowych. Więc mogą na część przynajmniej tych inwestycji uzyskać dogodne finansowanie. To jest też bardzo ważne. Dalej jest miasto, które bardzo stara się i ma tę politykę, dążenie do zapewnienia mieszkań właśnie wyprofilowanych pod potrzeby szczególnych grup swoich mieszkańców. Miasto w tym jest, po pierwsze, jest bardzo konsekwentne i rzeczywiście temu poświęca dużo uwagi. No i do tego dochodzi trzeci taki wielki filar, to są różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które właśnie koncentrują się, miasto pomaga finansowo, miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe, miasto zawiera korzystne umowy najmu dla osób wynajmujących mieszkania wspomagane, dofinansowuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego, żeby miało większe kapitały własne, żeby mogło budować. A z kolei organizacje pozarządowe właśnie odpowiadają za ten program wspomagania, tak? I to są z reguły organizacje, które działają na rzecz osób z pewnymi trudnościami, problemami, tak? I one właśnie zapewniają to wsparcie, tę pomoc, one organizują, wspomagają organizować życie ludziom, którzy są w tych mieszkaniach wspomaganych.
W jakich warunkach żyją obecnie Polacy? Kiedyś było to przeciętne M3, a teraz jak wygląda sytuacja? Bardzo nam się poprawiły standardy?
Oj, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie i nie ma na to jednej prostej odpowiedzi. Generalnie można powiedzieć, że sytuacja nam się silniej zróżnicowała. Dość dużo zmian nastąpiło zarówno po tej stronie, gdzie powiedzmy rozwija się to ten sektor mieszkaniowy osób, które mają dobre dochody i sobie mogą, że tak powiem, w tej chwili swobodniej i na lepszym poziomie zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe, korzystając oczywiście z własnych zasobów. Z drugiej strony, niestety nie udało nam się w kraju przez te tyle lat transformacji rozwiązać podstawowych problemów związanych z bardzo złym standardem wielu mieszkań, wielu zasobów mieszkaniowych w sektorze głównie komunalnym, generalnie można powiedzieć starych zasobach mieszkaniowych.
Ciągle toalety na korytarzach, wspólne.
Oby na korytarzu, może być jeszcze na zewnątrz, prawda? Mamy bardzo dużo, różne są statystyki szacujące tę skalę, ale mamy bardzo dużo budynków, które są użytkowane i to dość intensywnie, a są z technicznego punktu widzenia na granicy, tak? Prawdopodobnie racjonalniej byłoby je zburzyć i podjąć się nowych inwestycji mieszkaniowych. Problem polega na tym, gdzie przesiedlić tych ludzi, którzy w tej chwili jeszcze w tych mieszkaniach mieszkają. Taką bardzo niekorzystną cechą, która nas wyróżnia w krajach Unii Europejskiej, jest to, że przeciętnie rośnie nam przeciętna liczba metrów kwadratowych na jedną osobę i tutaj jest taki systematyczny, niewielki postęp w dobrą stronę, tak? Mamy coraz więcej statystycznie metrów na jedną osobę, natomiast to nie rozkłada się równomiernie we wszystkich grupach społecznych i jesteśmy znani z tego, że jesteśmy społeczeństwem, w którym wiele osób mieszka w warunkach przegęszczenia, nadmiernie nadmiernie zagęszczonych mieszkań. O ile pamiętam dane z ostatniego spisu, a to jest już historia, bo spis był w 2011 roku, to według naszych GUS-owskich kryteriów kilkanaście procent Polaków mieszkało w 2011 roku w mieszkaniach, gdzie na jeden pokój przypadały trzy lub więcej osoby. To przyzna pani, że to jest
spore zagęszczenie,
sprawa,
tak? I trudna sytuacja rodzinna.
Natomiast powiem, co robi, jak do tego zjawiska podchodzi Unia Europejska. Mianowicie tutaj uważa się powszechnie, że możliwość posiadania własnego pokoju w mieszkaniu przez każdego członka rodziny to jest coś, powiedzmy, w rodzaju takiego standardu, tak? W związku z tym Unia Europejska szacuje, że około bodajże 42% Polaków mieszka w mieszkaniach przeludnionych. I tutaj jest już też sporo osób z tych tak zwanych średnich, wcale to są nie tylko osoby w trudnej sytuacji dochodowej. Dlaczego tak wysoką mamy, tak niekorzystną, i wysoką mamy ocenę w tej statystyce unijnej? Mianowicie Unia Europejska bardzo precyzuje, uzależnia tę ocenę od struktury gospodarstwa domowego. Na przykład uważa, że dwójka malutkich dzieci może spokojnie mieć jeden pokój, tak? Ale jak to są dzieciaki już takie kilkuletnie, też mogą mieć jeden pokój, ale jeżeli to jest rodzeństwo
jednej
dziewczynki,
płci,
dwóch chłopców. A jeśli są oddzielnej płci, to powinny już mieć
oddzielny
oczywiście
pokoje.
Każdy nastolatek powinien mieć swój, każda dodatkowa osoba w rodzinie, babcia, czy jeżeli jest w tej rodzinie, też powinna mieć swój pokój. I stąd, szacując takimi przeciętnymi strukturami naszych gospodarstw domowych, wychodzi tak niekorzystny parametr. I ja myślę, że on bardzo dobrze określa sytuację mieszkaniową i problem mieszkaniowy naszego społeczeństwa. To jest ciągle zły, słaby standard mieszkalnictwa, to jest ciągle problem mieszkaniowy całego naszego społeczeństwa, nie tylko osób, które są w tych takich najtrudniejszych warunkach, które zajmują lokale socjalne, które mają rzeczywiście bardzo trudne warunki, czy mają bardzo dużo różnego rodzaju problemów bytowych. Wielu z ludzi, którzy już sobie fajnie radzą na rynku pracy, mają bogate, jak powiem, możliwości, nie wiem, zaspokajania swoich zainteresowań różnych, są obywatelami Europy, ciągle żyje w dość trudnych warunkach mieszkaniowych. Drugą taką cechą, która potwierdza jakby to, o czym ja mówiłam, jest tak zwany wskaźnik gniazdownictwa. Co nas męczy, młodych ludzi w Polsce, co męczy?
Co nas męczy?
No, męczy nas to, że większość mężczyzn w wieku tam 24-30 parę lat mieszka z mamą bądź tatą bądź z obojgiem rodziców. Chyba 30 parę, nie pamiętam, no to nieważne, ale to jest bardzo dużo również kobiet tak mieszka. Ergo nasze młode związki bardzo często muszą przytulić się z powodu braku dostępnych mieszkań. Muszą przytulić się do teściów rodziców. Czy rodziców. Czy to bardzo dobrze wpływa na ich samodzielność, na ich samoocenę, na ich decyzje prokreacyjne? To już zostawiam Państwu do odpowiedzi.
To źle wpływa chyba i na młodych, i na rodziców, takie mam wrażenie.
Zapewne, zapewne.
Pani doktor, jeszcze jedno pytanie. Budujemy się w mieście czy poza miastem? Kiedyś był taki trend, że daleko od miasta, żeby było pięknie, żeby było zielono, żeby był las, żeby była woda.
Jako społeczeństwo na pewno powinniśmy się budować w mieście, mało tego, w centralnych częściach miasta, z kilku powodów. Po pierwsze, jest to społecznie tańsze. Nie chodzi, pamiętajmy, że nie chodzi tylko o mieszkania, chodzi o całą infrastrukturę techniczną, infrastrukturę społeczną. Samorządy, które muszą ponosić bardzo duże wydatki na to, żeby budować drogi, żeby organizować komunikację publiczną dla tych wszystkich peryferyjnych inwestycji, są w takiej niezasłużenie bardzo trudnej sytuacji. Zawsze ktoś ze społeczeństwa na tym traci, tak? czyli tak jak powiedziałam, w śródmieściach, w centrach miast i raczej w tych, ale już na pewno, mając na uwadze to, że jesteśmy, że w tej chwili bardzo ważne są te czynniki środowiskowe, jakość powietrza, jakość środowiska i nasza zależność naszego bytu w perspektywie następnych pokoleń i naszym również od tych warunków środowiskowych, to naprawdę musimy chronić każdy teren, który nie jest jeszcze zabudowany. Bo to jest jakby gwarancja tego, że pozostaniemy w kontakcie ze środowiskiem, że damy sobie prędzej czy później radę z tymi wszystkimi działaniami na rzecz poprawy środowiska zamieszkiwania. Także zdecydowana większość z nas powinna mieszkać w miastach i powinna mieszkać w centralnych częściach tych miast. Nas mieszczan.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Alina Muzioł-Węcławowicz.